sousedsku. Po sąsiedzku wita Sławomir Sawczuk. W naszej audycji mówimy o mniejszościach narodowych i etnicznych zamieszkujących region, a w obecnym czasie ich życie i działalność, podobnie jak całego społeczeństwa, poddane jest warunkom, które dyktuje pandemia koronawirusa. Dziś w audycji dowiemy się na przykładzie Litwinów, jakie problemy niesie ze sobą epidemia dla funkcjonowania organizacji mniejszości. Powiemy także o apelu środowisk mniejszości do rządu o stworzenie swoistej tarczy antykryzysowej na rzecz ratowania ich kultury i dziedzictwa. Dowiemy się także, jak radzą sobie szkoły, w których naucza się języków mniejszości ze zdalnym nauczaniem, a na zakończenie odetchniemy nieco od koronawirusa i udamy się nad Narew do skansenu Zagrody w Koźlikach. A zaczniemy od spotkania z przewodniczącym Stowarzyszenia Litwinów w Polsce, Algirdasem Wajcekauskasem, z którym rozmawiamy m.in. o tym, do realizacji jakich projektów nie doszło i nie dojdzie w najbliższym czasie z powodu pandemii.
Nie odbył się już konkurs dla dzieci i dla młodzieży. To jest konkurs recytatorski, konkurs geografii i historii Litwy oraz konkurs języka litewskiego. Już się nie odbył i myślę, że już się nie odbędzie, bo nie wiem, kiedy wrócimy do szkoły. Także to jest przełożone na jesień, to zadanie. Natomiast nie odbył się festiwal teatrów dziecięcych, który był zaplanowany na 20 marca. No i myślę, że pozostałe zadania, tak jak na przykład zlot litewskich zespołów pod koniec czerwca, jest pod znakiem zapytania i raczej chyba się nie odbędzie.
A czy są jakieś prowadzone rozmowy z ministerstwem, czy właśnie można takie imprezy odbyć w innym terminie niż ten, który był jakby składany w deklaracji?
Tak, można. Mamy odpowiedź, że można aneksować, tylko że jeżeli chodzi o finanse, to w ramach tego samego zadania, jak gdyby, czyli tych środków nie można przerzucać między zadaniami. Tu pojawia się taki problem, bo niektóre zadania na przykład są niewykonalne przy braku możliwości gromadzenia się. To są takie zadania, które jeszcze jak gdyby czekają na realizację. Teraz realizacja będzie uzależniona od ogólnej sytuacji z tym koronawirusem. Więc jak gdyby można aneksować, tylko że teraz powstaje pytanie jak? Jeżeli nie będzie takiej możliwości, to niektóre zadania po prostu się nie odbędą i nie będą finansowane, czyli stracimy środki. Skoro nie ma zadania, to nie ma i środków. Logiczne chyba. Natomiast jest pewna kwestia odnośnie działalności podmiotowej, ponieważ działalność podmiotowa jest też uzależniona od tej działalności celowej, od zadań celowych. Ludzie są zatrudnieni, załóżmy, w celu realizacji projektów. No skoro nie ma projektów, no to teraz powstaje pytanie, jaka jest celowość po prostu zatrudniania tej osoby. My się obawiamy, że ta sytuacja, jeżeli ona potrwa jeszcze dłużej, może jak gdyby zachwiać cały system funkcjonowania kultury i w ogóle organizacji mniejszości narodowych. Stracimy ludzi, którzy po prostu chcieli szukać pracy. Jak stracimy tych ludzi, no to wiadomo, nie będzie komu realizować zadań kulturalnych. Ucierpi w ogóle działalność cała mniejszości narodowej. Na razie się zastanawiamy, co dalej. Na razie czekamy.
Też kontakty z Litwą, z macierzą, to też pewnie odgrywały ważną rolę w waszej działalności. Teraz jest to...
Oczywiście, były zaplanowane festiwale, tutaj mieliśmy zaproszenie, zostały odwołane. To jako szkoła, załóżmy, ile mieliśmy imprez, konkursy piosenki, festiwale w Alitusie, w Mariampole. I naprawdę, człowiek jak gdyby się nie zastanawia na tą dynamiką, kiedy po prostu się w tym jest. A kiedy wszystko staje, to wtedy dopiero uświadamia, jakie to jest życie takie, jaka ta działalność jest dynamiczna. I po prostu wtedy jak gdyby przychodzi czas na refleksję. Natomiast ta sytuacja pokazała pewne braki w systemie finansowania działalności mniejszości narodowych. My zabiegaliśmy już wielokrotnie o to, żeby to było na zasadzie subwencji. Środki są przekazywane nie na poszczególne zadania, tylko w ogóle na działalność. I teraz właśnie w tej sytuacji, kiedy mamy brak możliwości realizacji zadań i nie mamy środków. Jeśli teraz, załóżmy, są takie zadania jak działalność zespołów. Zespół teraz nie działa, no bo nie działa w tej chwili, no więc nie będzie środków. Czyli instruktorzy zespołów. Jeżeli my stracimy instruktora, to nie odzyskamy. Także to jest taka obawa bardzo realna, jak gdyby. Ale czas pokaże.
Mówił przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce, Algirdas Wajcekauskas.
Joje Bernialis, joje Bergires, Niaša Žirgelis per upės raunės. Klausė žvakelė, klausė jo raiste, o ką prijausi kitame krante. Klausė žvakelė, klausė jo raiste, o ką prijausi. Prijosi, neprijosi. neša bernelį į švelnias rankas. Laukia mergelė prie langelio viena, skubėk bernelį, kol naktelį juoda. Laukia mergelė prie langelio viena, skubėk bernelį, kol naktelį juoda. Prijosiu, neprijosiu, aš Vilniaus miestelį, sustosiu karčiame. Prijosiu, neprijosiu, aš Vilniaus miestelį, sustosiu karčiamėlė kitam krantą. Uždegsiu ant kalnelio žvakelę mergelį, žvakelę mergelį paliksiu aš ją. Prijosiu, neprijosiu, aš Vilniaus miestelį, sustosiu karčiamėlė kitam krantą.
Poznaliśmy problemy, z jakimi boryka się Stowarzyszenie Litwinów w Polsce, a już na początku kwietnia przedstawiciele organizacji mniejszości narodowych i etnicznych z Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaapelowali do rządu o stworzenie tarczy antykryzysowej na rzecz zachowania ich dziedzictwa kulturowego w obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. W piśmie przedstawili m.in. propozycje zmian zasad finansowania i rozliczania projektów, mówi współprzewodniczący komisji ze strony mniejszościowej Grzegorz Kuprianowicz.
W naturalny sposób przy tych ograniczeniach nie jest możliwe przeprowadzenie tych wydarzeń, które mniejszości planowały, które tradycyjnie się odbywały i były elementem życia kulturalnego poszczególnych mniejszości. Oczywiście dotyczy to całego społeczeństwa, nie tylko mniejszości, ale mniejszości znalazły się w sytuacji specyficznej, ponieważ jeśli mówimy o innych sferach kultury, to istnieją instytucje kulturalne finansowane ze środków publicznych, które mają stałe finansowanie i które mają możliwość w ramach swojego funkcjonowania elastycznie dostosowywać się do sytuacji. Jeśli niemożliwym jest w tej dramatycznej sytuacji, w której się znaleźliśmy, organizacja na przykład koncertu, warsztatów dla dzieci, czy na przykład festiwalu jakiegoś, Dom Kultury może poszukać innych form realizacji swojej misji w ramach tego budżetu, który posiada. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce są w innej sytuacji, ponieważ finansowanie kultur mniejszości narodowych i etnicznych opiera się zupełnie na innych zasadach. Jest ono finansowane w ramach jednorocznych grantów na konkretne, bardzo szczegółowo określone projekty. I w tej sytuacji potrzebna jest zmiana zasady, ponieważ w innym przypadku, jeżeli trzymać się literalnie tego stanu prawnego, który jest, w momencie, gdy nie można zorganizować festiwalu, bo jest to obiektywnie niemożliwe, ten projekt powinien zostać zakończony, środki powinny być zwrócone do budżetu państwa i w ten sposób życie kulturalne mniejszości w zasadzie zanika. Stąd propozycja strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która w swoim stanowisku proponuje podjęcie różnych działań ze strony rządu, które stworzą warunki dla tego, żeby jednak kontynuować życie kulturalne mniejszości narodowych i etnicznych w tych dramatycznych warunkach. Jest to swoisty apel mniejszości o stworzenie tarczy antykryzysowej dla mniejszości, która pozwoliłaby na zachowanie ciągłości działań na rzecz zachowania tożsamości kulturalnej, językowej i narodowej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.
Mówił współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Grzegorz Kuprianowicz. A już za chwilę dowiemy się, jak radzą sobie szkoły, w których naucza się języków mniejszości ze zdalnym nauczaniem.
Po sąsiedzku.
W niepublicznej szkole podstawowej imienia świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku prowadzona jest nauka języka białoruskiego oraz ukraińskiego jako języków mniejszości narodowych. Jak w przypadku wszystkich szkół, nauczanie odbywa się tu zdalnie. Jak sobie radzą w tej sytuacji pedagodzy i uczniowie, mówi nauczycielka języka białoruskiego Joanna Marko.
W prawosławnej szkole świętych Cyryla i Metodego zajęcia odbywają się na platformie Skype. Jest to na pewno utrudnienie w prowadzeniu zajęć, ale i tak uważam, że dobrze, że przynajmniej w taki sposób mamy kontakt z dziećmi. Dzieci mają kontakt ze sobą, mają kontakt z nauczycielem, Co tydzień przesyłamy dzieciom materiał, który trzeba zrealizować w następnym tygodniu, a później w czasie konsultacji ten materiał z dziećmi omawiamy. Także staramy się to robić tak, żeby dziecko nie było zostawione same sobie, żeby dziecko wiedziało, co ma robić, gdy są jakieś problemy, zawsze może nauczyciela zapytać, szczególnie takie przedmioty, które wymagają wytłumaczenia dzieciom, szczególnie matematyka, fizyka, chemia. Wiadomo, że są to przedmioty takie ciężkie do zrozumienia samemu, więc konsultacje na Skype'ie się odbywają, nauczyciele tłumaczą. Wszystkie przedmioty mamy na Skype'ie. Nawet WF, nawet przedmioty takie jak plastyka, muzyka, które bardziej wymagają od dziecka takiej kreatywności, ale nawet przy takich przedmiotach też jest kontakt z nauczycielem i zawsze jest przesyłanie sobie prac. Dzieci wysyłają też nauczycielom prace, które sami zrobią, czy to zadania domowe. My to oceniamy, odsyłamy dzieciom, więc jakby jesteśmy cały czas w kontakcie, nauczyciele z naszymi uczniami. Dzieci przed zamknięciem szkół zabrały ze sobą książki, ćwiczenia, więc wszystkie materiały edukacyjne mają w domu. Nauczyciele też mają te materiały edukacyjne. Na pewno tutaj przydają się takie sprzęty w domu jak drukarka czy skaner, więc tutaj to jest bardzo ważne, dlatego że mnóstwo materiałów trzeba drukować. Jest nam ciężko ogólnie, ale mamy nadzieję, że bardzo szybko do szkoły wrócimy. Mamy nadzieję, że przynajmniej ten następny rok szkolny będzie już taki tradycyjny, że będziemy uczyć się w tradycyjny sposób, że będziemy mieli kontakt z uczniem, więc wszyscy na to po prostu czekamy.
Mówiła nauczycielka języka białoruskiego w niepublicznej szkole podstawowej imienia Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku Joanna Marko. A po piosence dowiemy się, jak powstawał skansen w Koźlikach.
Жовтая лодка пливе між облоком, пахне мятой, солодка, солодка, далеко, далеко. Обвялых прокосах дремле тиша святая, твае теплые косы я неумелой рукой расплетаю, и целую и шию и локти, а во усим виноваты. Жовтая лодка, ты солодкая мята. Уплетаю их стежку в узкую, и ловлю ошалела горячие милые в усны, и целую шию и локти, а во усим виноваты. Желтая лодка, ты солодкая мята. Солодкая мята.
Zachowanie rodzimej kultury mniejszości narodowych nie ogranicza się jedynie do sfery języka, pieśni, czyli jej duchowego wymiaru. Dotyczy to także kultury materialnej. Jednym z przykładów są skanseny, których tworzenie jest o tyle trudne, że wymaga nakładów finansowych oraz zaangażowania do pracy pewnego grona osób. Fenomenem na tym tle jest skansen Zagroda w Koźlikach nad Narwią, który wyrósł z inicjatywy ukraińskiej młodzieży zapoczątkowanej już w latach 80. XX wieku, mówi przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Jerzy Misiejuk.
Takich przedsięwzięć tutaj u nas w regionie jest już w tej chwili kilka. Bo to są albo zespoły, tak jak na przykład skansen w Białowieży, czy obecnie budowany w Koźlikach, ale i pojedyncze obiekty, najczęściej in situ, czyli na miejscu, na przykład w Brezowie. Także takich obiektów jest trochę i podobnie jest w innych regionach Polski. Jeżeli pozostawać tylko przy tematyce takich zespołów budnictwa, które można przypisywać tradycyjnej kulturze ludowej ukraińskiej, to jest taki skansen w Holi, nieopodal Lublina. Podobny skansen jeszcze zapoczątkowany w latach 70. XX wieku jest w Zyndranowej, Beskidzie Niskim, Łemkowskie Muzeum Kultury Ludowej. Te inicjatywy z reguły są inicjatywami społecznymi. To znaczy najczęściej one zaczęły się jako nieformalne grupy, które z czasem powoływały, jak pozwalały oczywiście warunki, no bo wcześniej, powiedzmy za PRL-u, to było niezbyt mile widziana taka inicjatywa społeczna, więc one funkcjonowały jako grupy nieformalne, a już później w miarę demokratyzacji te grupy nieformalne zaczęły tworzyć stowarzyszenia. I podobnie jak pozostałe organizacje pozarządowe w Polsce, też zaczęły włączać się w różnego rodzaju przedsięwzięcia związane na przykład z finansowaniem tych zespołów budownictwa, czyli w różnego rodzaju konkursach, w których były środki związane na przykład z odbudową, przebudową, czy odtwarzaniem kolejnych obiektów, czy biegiem jakichś spisów inwentarza, uzupełnianiem zbiorów. Także to było możliwe i właśnie tak się działo. I podobnie jest z tym skansen w Koźlikach, gdzie zaczynało się od nieformalnej grupy Zierzy z Bielska, która przewiozła wiatrak w 1987 roku, a która w 1997 roku powołała już stowarzyszenie, które od 2006 roku jest organizacją pożytku publicznego. Zaczynało wtedy już, powiedzmy, mieć pieniądze inne niż tylko składki członkowskie, bo mogło korzystać ze środków 1% PIT, które z kolei wykorzystywało jako już wkład własny, kiedy dochodziło do realizacji konkursów, w których startowało naboru środków na odbudowę, przebudowę czy uzupełnianie zbiorów.
Koźliki to nie jest taki typowy, powiedzmy, skansen, gdzie chodzi tylko jakby zachowanie architektury, kultury materialnej, ale to także tak jakby żywy ośrodek kulturalny i można powiedzieć także wypoczynkowy.
Głównie to chodzi o to, żeby nie zrywać zbyt gwałtownie więzi z kulturą tradycyjną, w której przecież jeszcze na przykład wyrastali i wychowywali się moi rodzice. Czyli to nie są takie zupełnie dawne czasy. Ja jeszcze tę kulturę doskonale pamiętam. Jeszcze jej resztki obserwujemy w dalszym ciągu na wsiach. Więc chodzi o to, żeby to przejście do kultury nowoczesnej, czy właściwie już ponowoczesnej, nie odbywało w sposób zbyt gwałtowny, tylko jakby refleksyjnie. I dlatego tam na tle tych prac i tych obiektów, które są realizowane, odbywają się jakby spotkania już zupełnie takie postmodernistyczne. To znaczy, owszem, nawiązujemy do tej kultury tradycyjnej, zdajemy sobie sprawę, że już w niej nie żyjemy, ale wiemy o naszych korzeniach, skąd jesteśmy. No i myślę, że to jest istota tego ośrodka.
Jakie obiekty są na terenie skansenu i w najbliższym czasie jakie planujecie nowe tam zbudować?
W tej chwili to jakby taka zagroda tradycyjna typu kolonijnego jest już odbudowana. Zasadnicze obiekty są już, czyli chałupa, spichlerz, budynek gospodarczy, stodoła. Są też obiekty, które mamy już, czy w przyszłości będziemy odbudowywać, związane z rzemiosłem wiejskim. W tym wypadku jest wiatrak, czyli obiekt służący do przemiału boża. I być może w tym roku, ale też w następnym, próbowali budować mechanizmy tego wiatraka w celach pokazowych, żeby młodzi ludzie, którzy tam przyjeżdżają do tego ośrodka, mogli zobaczyć taki obiekt, w którym mielono zboże. Będziemy próbować też odbudować młyn wodny z początku XX wieku, z 1908 roku, również z mechanizmami, z kołem wodnym, także obiekt służący do przemiału zboża. Być może w przyszłości, jeżeli się uda nam gdzieś znaleźć i zdobyć kuźnię, bo kowalstwo było ważnym takim elementem rzemiosła wiejskiego. Także to wszelkie rozwiązania to jakby niesie zawsze bieg wydarzeń, bo pojawiają się obiekty, które mogą zginąć i my jakby interwencyjnie je odkupujemy, odbudowujemy na terenie właśnie tej zagrody w Koźlikach.
Mówił przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Jerzy Misiejuk. Dzisiejsza audycja Po Sąsiedzku dobiega końca. Za uwagę dziękuję Sławomir Sawczuk, a już za chwilę na antenie Rady Białystok audycję w języku ukraińskim Dumka Ukraińska, a następnie białoruskim Pod znakiem Pachoni. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Tam, gdzie dla kogoś tylko luty za oknem, na mojej ulicy dawno już wiosna. I duch zachopluje niemów wysoty, bo tak żyję, niemów litaju ja, tak niemów litaju ja. Кожну мить, коли зі мною ти, і я на небі, мила моя на небі, зор моя на небі, відколи тебе знайшов, і я на небі, мов на земному небі, мила, коли з тобою літаю і знов, і знов. І я не знаю, як світанок настає, і як закінчився улюблений альбом, бо не бажаю ні хвилини самоти, і так живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. І я на небі, мила моя на небі, зор моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мила, коли з тобою літаю і знов, і знов. Часом коли я сам не свій, і в голові дивні думки, і на душі сумно згадую я очі твої, і все стає, мов навпаки, теплим таким.